Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry, kłaniam się, Barbara Miczko. Maj rozkwitnie w Poznaniu poezją. Po raz 11 odbędzie się Festiwal Poznań Poetów. Wyrasta on z bogatej literackiej tradycji i dziś właśnie o niej, o poetyckiej tradycji, będziemy rozmawiać. Słuchamy wiersza Andrzeja Bursy w interpretacji Leszka Długosza.
Ja chciałbym być poetą, bo dobrze, dobrze być poetą, bo u poety nowy sweter, zamszowe buty, piesek, setter i dobrze żyć na świecie. Ja chciałbym być poetą, bo byczo u poety, bo u poety cztery żony, a z każdą dawno rozwiedziony, a ja lubię kobiety. Ja chciałbym być poetą, może mnie przecież, może przyjmą, bo dla poety Zakopane nie trzeba wcześnie wstawać rano, a wstawać rano zimno, bo fajnie być poetą, nie musi w biurze ślepić i fuk mu cała dyscyplina, tylko gitara i dziewczyna i złote gwiazdy liczyć i mylić się i liczyć i liczyć wciąż od nowa, na ziemi, w drzewie i w błękicie, trudnego szukać słowa i gniewać się i martwić, bo ciągle jeszcze nie to i ciągle baczyć i ciągle patrzeć i ciągle baczyć i ciągle patrzeć. Ja nie chcę być poetą.
Odwiedziłam profesora Edwarda Balcerzana, wybitnego krytyka mieszkającego w Poznaniu. Całe swoje życie naukowe, życie uczonego związał z naszym miastem, z naszym uniwersytetem. A tuż przed pandemią, nie mieliśmy od tego czasu okazji rozmawiać, otrzymał nagrodę wybitnego też krytyka i humanisty profesora Kazimierza Wyki. Ta nagroda to była przyjemność chyba odbierać ją.
Olbrzymia przyjemność i duży zaszczyt, ponieważ ja Kazimierza Wykę znałem. Oczywiście on był starszy, był autorytetem wielkim. Kilkakrotnie się z nim spotykałem i potem po wręczeniu tej nagrody miałem taką krótką wypowiedź, gdzie przypominałem poszczególne jego sformułowania, dowcipy, które mi się w pamięci utrwaliły. Były to także w stosunku do mnie pewne i krytyczne uwagi, które zapamiętałem z życzliwością i wdzięcznością.
Wdzięczność za krytyczne uwagi. Kazimierz Wyka mówił, że młodość od przyznawania racji poprzednikom zaczynać nie może. Edward Balcerzan szedł własną naukową drogą. I tu wrzucę jeszcze jedną myśl profesora Wyki. Dostrzegać swoje błędy to inteligencja. Przyznawać się do nich to pokora. Więcej ich nie popełniać to mądrość. Mam wiele szacunku dla działań profesora Edwarda Balcerzana, teoretyka literatury, krytyka literackiego, tłumacza, poety i prozaika, nauczyciela pokoleń poznańskiej polonistyki. Profesor w pasjonujący sposób wykładał poetykę. Wiem coś na ten temat, bo też byłam jego studentką. Poeci. Wstępnie się umawialiśmy, że porozmawiamy o awangardzie poetyckiej. No, zaczęliśmy od Kazimierza Wyki, Kraków, no i była też awangarda krakowska, poetycka. Co to było za zjawisko w poezji?
Ja może parę słów tylko powiem jeszcze, skoro był ten wspomnieniowy wątek, że właśnie gdy byłem uczniem szkoły średniej w Szczecinie, to mój polonista Stanisław Nowak, który wiedział, że ja się wybieram na studia, dał mi do przeczytania dwa tomiki, wybory wiersze. To był Słonimski i Przybłoś, że porównaj Edek i powiedz mi, i porozmawiamy później. I jeśli no, Słonimski był bardzo łatwy, ja pamiętam nawet takie pewne wzruszające jakieś wiersze tam skonającego spływa nieba słońca, ostatnia kropla krwi, to jednak Przybosz mnie trudny na tle Słonimskiego zafascynował, pamiętam, takim zdaniem, które potem było mottem do mojego pamiętnika. Kim jestem wygnańcem ptaków? Do końca niezrozumiałe, ale porywające. Więc moje zainteresowanie awangardą to właśnie czasy szczecińskie, a potem jeszcze spotkanie autorskie Przybosia. Proszę sobie wyobrazić, że spotkanie autorskie poety w Szczecinie i jest sala filharmonii i jest nabita. To znaczy po prostu nie ma wolnych miejsc, bo przyjechał poeta. Taki wtedy był głód poezji, sztuki, myślę, że nie tylko w Szczecinie. Ale wracając z kolei już do tak perspektywy historyczno-literackiej, no to w latach 2022-2023 mamy stulecie Zwrotnicy, która była pismem właśnie awangardy krakowskiej, finansowanym, redagowanym najpierw przez Tadeusza Peupera i rzeczą jest pasjonującą dla wielu w tej chwili badaczy literatury XX wieku i XXI już, co z tego zostało, a co nie, z tych ich projektów, no bo awangarda należała do takiej bardzo szerokiej fali nowoczesności. Najpierw to polegało na tym, że odrzucało się w sposób niesłychanie brutalny tradycje. To robili poprzednicy awangardy, niewiele starsi od nich futuryści, Jasiński, Ster, Młodożeniec. A potem zaczęto już bardziej budować niż niszczyć. I to właśnie była awangarda krakowska.
Czyli tam był Piper, był Przybosz.
Jeszcze był Brzękowski, jeszcze był Jelukurek, Adam Warzyk.
No ale najbardziej znani Przybosz i Piper.
Tak. Przy czym dosyć duża różnica wieku i doświadczeń, bo Piper przyjechał z zagranicy, z Hiszpanii, miał już swoją taką wiedzę i legendę o tym, że zginęła mu walizka w Madrycie z rękopisami wspaniałych wierszy. Nie potwierdzono, ale też i nie obalono. A Przybosz, no, 1901 roku urodzony, no to on miał 21 jak się Zwrotnica zaczęła się dobrze liczyć. Więc to był bardzo młody chłopak. No, najpierw był jakby uczniem Pipera, a potem się szybko usamodzielnił, mu się przeciwstawił. Więc tych takich wątków i motywów, tych haseł, które są znane, można je bez trudu znaleźć w internecie, to na przykład taka myśl Pipera, że awangarda jest podobnie jak oddział wojska, który rozpoznaje odważnie, ryzykując różne straty w czasie wojny. Awangarda to jest ten oddział taki rozpoznawczy, a zanim dopiero idzie jakaś duża reszta, to awangarda poetycka, to ten pomysł był francuski, przez polskich awangardzistów po prostu przejęty, też bardzo dużo ryzykuje, proponując nowość, nowatorstwo, rozwiązania, których jeszcze nie było, których nie zna tradycja. W związku z czym z góry było wiadomo, że nie będą mieli dużej publiczności. Piper, korzystając z takiej nowotestamentowej metafory, mówił, że my piszemy dla 12. 12 naszych czytelników to jak 12 apostołów, ale potem nas będzie 12 milionów.
No teraz, jego też nazywano papieżem, prawda?
Też nazywano go papieżem awangardy, tak. Otóż co z tego zostało? No, mnie się wydaje, że jakkolwiek nadal i poezja Przybosia i wielu kontynuatorów, myślę o Zbigniewie Bieńkowskim, o późniejszych poetach, myślę o tym Mateuszu Karpowiczu, myślę także o pokoleniu moim, na przykład o Krystynie Miłobędzkiej. Ci wszyscy jakieś warianty, jakieś możliwości estetyki awangardowej wykorzystują, rozwijają i tak dalej. To awangarda nie jest poetycka, no, pokarmem duchowym masowym, ale sprawdzałem nawet w internecie, chyba nic się do dzisiejszego dnia nie zmieniło. Jest w programie licealnym. jest pierwsza awangarda i druga z Józefem Czechowiczem. No więc jak policzyć tych uczniów w ogóle szkoły średniej w Polsce, którzy się jednak stykają z wierszami, coś czytają, coś przeżywają, no to nawet i w miliony by poszło. Bo to co roku, prawda? Co roku jakieś nowe pokolenie jednak poznają poprzez lektury szkolne awangardy, więc w jakim sensie to się sprawdziło przynajmniej w Polsce.
A jak jest poza szkołą? Odwiedziłam Miejską Bibliotekę Publiczną w Mosinie, to jest podpoznańska 30-tysięczna gmina. Biblioteką kieruje pani Karolina Talarczyk-Wieczorek. Poprosiłam, abyśmy najpierw zaglądnęły w poszukiwaniu Tadeusza Pajpera do katalogu.
No, mam tutaj kilka książek. Muszę odkurzyć grzbiety, ponieważ dawno nie wyciągane z półek rzeczywiście. Tadeusza Pajpera, Pisma wybrane, Na plaży oraz pozycje w kręgu zwrotnicy Waśkiewicza i Anatola Szterna, to jest jego krytyki różnych tekstów, w tym również Pajpera oczywiście.
Czy do tej poezji ludzie sięgają dzisiaj?
No nie, nie sięgają ani do tej poezji, ani w zasadzie rzadko sięgają w ogóle do jakiejkolwiek poezji. Mogę powiedzieć, że w naszej bibliotece w zasadzie od czasu do czasu, jak to się mówi, chodzi Szymborska. W zasadzie nawet dosyć często chodzi Szymborska. Natomiast poeci awangardy, no od dawna nie. Oczywiście wypożyczają te poezje uczniowie liceów, bo muszą.
I chwała Bogu.
I chwała Bogu. Natomiast z własnej woli dorośli czytelnicy, świadomi, którzy czegoś poszukują, no nie. Nawet sprawdzałam specjalnie w historii wypożyczeń, ostatnie wypożyczenia. W 2001 roku na przykład.
Pajper?
Tak, Pajper.
A Julian Przyboś?
Przez uczniów również. Nikt nie sięga po prostu dla przyjemności czytania poezji. To są wszystko, można powiedzieć, zadania szkolne. Jest mi przykro, że muszę udzielić takiej odpowiedzi. Może to jest tylko kwestia, nie wiem, Mosiny. Chociaż wydaje mi się, że raczej tendencje ogólnokrajowe.
A Wincenty Różański?
Wincenty Różański, czy jest wypożyczany?
No, czy się o nim czasami mówi?
Mówi się o nim czasami w związku z jego związkami z Mosiną. Myślę, że w Mosinie jest bardzo znany. Były takie momenty...
Ma swoją ulicę.
Tak, ma swoją ulicę. Miał swoje wieczory. Czytano jego poezję. I przy takich okazjach rzeczywiście zauważyliśmy jakiś ruch na półce. Natomiast no, jest to poezja, czyli jak już powiedziałam, no średnio.
Czasy się zmieniają.
No, czasy się zmieniają. Teraz taki moment, że rzeczywiście ludzie czytają inną literaturę, ale...
A co czytają? Co czytają?
No, można by powiedzieć, że na pewno literatura lekka, łatwa i przyjemna, czyli ta polska współczesna, taka powstająca w takiej kopii pogrocholi, można powiedzieć. Bardzo dużo jest tego, takich kobiet piszących dla kobiet. Bardzo chodzą kryminały, bardzo, bardzo. Kryminały są zresztą coraz lepszej jakości i zauważamy, że ludzie robią się takimi wytrawnymi znawcami kryminałów. Ale w Mosinie też nasi czytelnicy bardzo lubią książki popularno-naukowe, biografie, jakieś historyczne. Także nie jest źle. Widzę, że nieustającą popularnością cieszy się taka literatura o wojnie. To są, nie wiem, tatuażysta z Auschwitz, nie wiem, fryzjerka z Auschwitz, bibliotekarka z Auschwitz. Wszystkie, tylko to są powieści, tak? To nie zawsze są książki popularno-naukowe. To są jakieś powieści na kanwie. Druga wojna światowa to jest... Taki temat nieustająco żyjący.
A ile jest książek, bo stoimy tutaj wśród poezji właśnie, to jest dział poezji, nauka o literaturze, tak się rozejrzę tutaj, Józef Baran, Adam Warzyk, a jest o Bursie książka, o Andrzeju Bursie. A ile jest w sumie tomów, ile egzemplarzy ma biblioteka?
Biblioteka w Mosinie, czyli to miejsce, gdzie jesteśmy teraz, plus oddział dla dzieci po drugiej stronie korytarza, to jest około 50 tysięcy książek.
Ale są też jeszcze oddziały w Rogalinku, w Pecnej.
Tak, mamy 5 filii wiejskich i w każdej z tych filii jest kilkanaście tysięcy książek, no, ale razem cała biblioteka mosińska to jest około 100 tysięcy.
No jest tutaj na półce Norwid, to obowiązkowo. Szekspir w drugim dziale, Różewicz.
Maturzyści najczęściej tutaj przychodzą i korzystają. Właśnie oni.
Biblioteka zajmuje w tej chwili już kilka pomieszczeń.
My marzymy o tym, żeby biblioteka była takim miejscem, gdzie po domu i pracy, albo po domu i szkole ludzie, młodzież spędzają bardzo dużo czasu i właśnie tworzymy ku temu warunki. W tym roku otworzyliśmy salę dla młodzieży z wygodnymi kanapami, ze stołami do pracy, z Wi-Fi. No, Wi-Fi to już jest teraz w zasadzie standard, ale no, u nas też jest. I otworzyliśmy też salę dla dzieci z dywanem, z domkiem drewnianym, z grami, zabawkami, gdzie dzieci będą mogły przychodzić, znaczy przychodzą i spędzają czas, odbywają się tam zajęcia. Ale nie chcemy, żeby to było tylko miejsce, gdzie się odbywają jakieś zorganizowane zajęcia, tylko żeby po prostu rodzice z dziećmi przychodzili i nabywali takiego przyzwyczajenia przebywania w bibliotece. I to jest nasze marzenie. Zresztą w tym pomieszczeniu obok tutaj, jeszcze w tym roku też stworzymy taki kącik z fotelami, gdzie będzie można rozsiąść się na przykład z poezją, bo będzie najbliżej, no i spędzić tutaj czas w ciszy i spokoju. To jest taki zakątek właśnie bardzo tutaj spokojny i wydaje mi się, że sprzyja temu. No, to jest nasze marzenie, po prostu biblioteka pełna ludzi.
To jest nadzieja, że poezja zbliży się do mieszkańców Mosiny i odwrotnie, no. Mieszkańcy do poezji.
Dokładnie będziemy działać w tym kierunku, jak stworzymy warunki.
Przyszłość przedstawia się obiecująco. Będzie można siąść z książką w wygodnym fotelu, jak mówi pani Karolina Talarczyk-Wieczorek. Wyobraźmy sobie, że jest już ten kącik. Sięgamy więc do pism wybranych Tadeusza Pajpera, wydanych przez Bibliotekę Narodową z obszernym wstępem i opracowaniem Stanisława Jaworskiego. Tadeusz Pajper, czytamy w pierwszym zdaniu, urodził się w Krakowie 3 maja 1891 roku w stulecie Konstytucji 3 maja i stąd nadano mu imię Kościuszki Tadeusz. Pochodził z inteligenckiej rodziny, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a potem w Berlinie, a wybuch I wojny światowej zastał go w Paryżu, dokąd pojechał, aby słuchać wykładów Bergsona. Wojna odcięła go od kraju. W 1915 roku znalazł się w Hiszpanii. Spędził tam 5 lat. Po powrocie do kraju w 1921 roku rozpoczął wszechstronną i bogatą działalność pisarską. Rok później, w 1922 roku, założył zwrotnicę, wokół której skupiła się krakowska awangarda. Zwrotnicę poprzedzili futuryści, którzy uważali, że sztuka ma wyjść z murów na ulicę i dotrzeć do szerokich mas. Program krakowskiej awangardy zakładał aprobatę współczesnej cywilizacji, wiarę w moc techniki i postępu. W drugim numerze zwrotnicy ukazał się artykuł pod tytułem Miasto, masa, maszyna. To był podany w zwięzłej formie program awangardy. Profesor Edward Balcerzan.
Pajper wymyślił sobie parę chwytów, tak nazwał ten podstawowy poematem rozkwietającym i do tego dobierał treści, do tego dobierał pomysły. Przybosz jednak właściwie bardzo tradycyjnie rozumiał lirykę jako ekspresję takich niepowtarzalnych, indywidualnych doświadczeń. To w zasadzie była awangarda z ducha romantyzmu i nie przypadkiem Przybosz ma w swoim dorobku i książkę o Mickiewiczu i wielką fascynację słowackim, z którym polemizował, którego przerabiał, powtarzał, ale sycił się jego wyobraźnią i jego doświadczeniem.
No i Przybosz jest też autorem erotyków. Miał taki nurt w swojej poezji, a zdaje się, że ta grupa nie deklarowała takiego spontanicznego wyrażania.
Spontanicznego uczuć. Nie, bo wiadomo, Pajper mówił o wstydzie uczuć, o tym, że poezja musi być powściągliwa, ale wstyd uczuć u Pajpera wcale nie oznaczał braku tematyki erotycznej i wiersze erotyczne, miłosne Przybosia i Pajpera są jak na owe czasy bardzo odważne. Znacznie bardziej niż skamandryckie liryki. Odważne w sensie to właśnie erotyzmu, można już seksu powiedziałbym. Natomiast u Przybosia to także wynika z biografii, to znaczy jego młodziutka, narzeczona Marzena Skotnicówna, taterniczka razem z siostrą na Zamarnej Turni zginęła. I tam jeszcze u Przybosia jest dosyć dużo takiej automitologii, nawet automagii. On opowiada w swoich zapiskach bez daty, jak to on usłyszał nagle, będąc na Czantorii, tak? Taka góra pod Cieszynem, gdzie był jako nożyciel, usłyszał, że ktoś krzyczy, żyje wołać. I nie bardzo rozumiał to, znaczy, że żyje jeszcze wołać pomoc, tak to pojął. A w tym samym czasie akurat ta Marzena spadła i zabiła się. I to jest nie tylko wiersz znany w szkole z Tatr, o tym gromobiciu ciszy, ale szereg innych wierszy z tym związanych. I potem inne panie, bo Przyboś był kochliwy.
Miał dwie żony.
Miał tak Bronisławę i Danutę Kulę, malarkę, którą poznał przy łóżku umierającego Strzemińskiego, Władysława Strzemińskiego, malarza przez Australis, tak zepchniętego też w kąt.
A to jest matka Uty, zdaje się.
To jest matka Uty. To jest matka Uty, też malarki. Więc chciałem powiedzieć, że ja zauważyłem we wszystkich lirykach Przebosia taką cechę, że on się boi świata, że mu jakby kolejną damę jego serca, świat zły, świat natury, porwie i zabije. Że to jest właściwie ten lęk. Nie tyle, że ona go zdradzi, bo on tego nie zakłada. Niewierności obiektu swoich westchnień. Natomiast, że świat porwie i zabije. To jakby kompleks od czasu właśnie tej tragedii z Marzeną.
On przyszedł na świat...
W Gwoźnicy.
To gdzie to jest?
W Gwoźnicy to jest województwo rzeszowskie. Są wiersze, na przykład on w tej Gwoźnicy spędził czasy okupacji i jakoś się wydostał z Lwowa. Najpierw był we Lwowie, tym radzieckim, zajętym przez Armię Czerwoną, potem wrócił do Polski i w tej Gwoźnicy pisał wiersze i to takie, za które mógł stracić życie. Potem wydał taki konspiracyjny tomik Póki my żyjemy, to fragment hymnu narodowego. Jest na taki piękny wiersz Słońce ze wzgórz Gwoźnicy. To była rodzina z jakimiś ambicjami intelektualnymi, jednak bardzo uboga i to rodzina była wieloletnia. Jego zresztą...
Chłopska,
z tym, że mająca taki kult książki, dlatego go posłali do szkoły i potem do uniwersytetu. A jeszcze z tym się wiąże taka historia, że jego siostra miała na imię Julia i on został potem nazwany także Julianem, bo ta siostra zginęła, spaliła się w pasterskim ognisku. No i ten okres dzieciństwa Przybosia, który on w swojej książce Zapiski bez daty tak wspomina, jest okresem takiego dziecięcego, ale dogłębnego mistycyzmu. To nie jest tak, bo my to, co wiemy o Przybosiu, że to jest ten taki konstruktor, gmachy, prawda, śruby, cywilizacja, miasto. A on zaczął od rozmów z aniołem stróżem w kościele, który go nagle dotknął, prawda, od takich jakichś ćwiczeń mistycznych, także miał szereg takich jakby doświadczeń wewnętrznych.
Głos poety Julian Przyboś czyta własny wiersz.
Tatr. Pamięci taterniczki, która zginęła na zamarłej Turni. Słyszę, kamienuje tę przestrzeń niewybuchły huk skał. To wrzask wody obdzieranej siklawą złożyska i gromobicie ciszy. Ten świat wzburzony przestraszonym spojrzeniem uciszę, lecz nie pomieszczę twojej śmierci w granitowej trumnie Tatr. To zgrzyt czekana okrzesany z echa. To tylko cały twój świat skurczony w mojej garści na obrywie głazu. To gwałtownym uderzeniem serca powalony szczyt. Na rozpacz jakże go mało, a groza wygórowana. Jak lekko Turnię zawisłą na rękach utrzymać i nie paść, gdy w oczach przewraca się obnażona ziemia do góry dnem krajobrazu, niebo strącając w przepaść. Jak cicho zatrzaśniętej pięści pochować zamarłą.
Awangarda jakby zaprasza czytelnika do współpracy. To znaczy wiersza Przybosia, czy Karpowicza, czy właśnie Krystyny Miłobęckiej, no nie można tylko przyjąć do wiadomości tak od razu, jak to się na przykład z wierszami skamandeckimi dzieje. Od razu jestem w środku, mam nastrój. Tylko on wymaga pewnego namysłu i współpracy. Ja muszę od siebie coś dodać. Także najlepiej, jak takie wiersze czyta się parokrotnie. Tak jak się parokrotnie słucha utworów muzycznych. To jest jednak, poza tym, że jest też awangarda w prozie, tak na przykład dla mnie Wiesław Myśliwski to jest awangarda w prozie. Albo też nawiązałem z nią kontakt Eliza Kącka, która tak linią Białoszewskiego trochę idzie, taka książka Strefa zgniotu, gdzie z kolei język potoczny jest tak usłyszany i poddany takim obróbkom, że wykazuje pewne swoje cechy, które się tak na ogół nie jego pewną śmieszność, groteskowość i tak dalej. W związku z tym, że w tej awangardzie jest bardzo dużo nurtów, to decyduje jej żywotności. Zwróć uwagę, że na przykład teatr, to właściwie chyba teatr w 90% jest awangardowy. To znaczy w tym sensie, że oderwany od tego naśladowania rzeczywistości, że my wiemy, że to jest gra, to masz u Kantora, masz u Szajny, tu w Poznaniu u Wiśniewskiego, ale przecież nawet Iza Cywicka, to nie były spektakle odwzorowujące życie, tylko jakoś interpretujące przy pomocy takich ostrych środków artystycznych. To też jest awangarda. Także ja uważam, że ona znalazła taką pojemną formułę, że przedwczesne są wiadomości o jej śmierci.
Miron Białuszewski, Wieczór w Poznaniu w 1960 roku.
Kwadrat mowy o sobie. Włos ma piękno. Mam przerwę we włosach. Jestem bez przerwy. O włos, a byłbym piękny.
Mam taką płytę wydaną przez Radio Kraków lata temu. Głosy poetów. Na tej płycie są różni poeci. Jest Adamczak, Baran, Barańczak, Biedrzycki, Bieńkowski, Bonowicz, Brandstetter, Bursa, Długosz, Dopart, Drzewuck. Ja po prostu pytam, czy oni, Jastrun, Iwaszkiewicz, czy oni mogą się kojarzyć też z awangardą?
No Barańczak na pewno. Barańczak zdecydowanie wyszedł od awangardy. No ta cała nazwana przez Janusza Słowińskiego, wprawdzie dotycząca innego pokolenia, taka formacja poezja lingwistyczna, gdzie on tam zaliczył Białoszewskiego, Bieńkowskiego i Karpowicza do tych właśnie lingwistów, no ale potem późniejsze pokolenie to właśnie Barańczak i traktowano poezję lingwistyczną jako jedną z odmian awangardyzmu.
Ale ty też uprawiałeś poezję lingwistyczną.
No też mnie zaliczało, no, że tak powiem, do tego. Znaczy przy bardzo szerokim rozumieniu, że to jest poezja, która się zajmuje tylko językiem. Natomiast to jeden z takich chwytów, jeden z aspektów. To jest troszkę ograniczające. Przez to, że ograniczające, to chwytliwe rozróżnienie, ale na przykład Tymoteusz Karpowicz bardzo bolał nad tym, że go zaliczono do lingwistów, bo mówi, nikt mnie nie będzie tłumaczył, bo uznają, że jestem nieprzetłumaczalny. A Wirpszą jeszcze zajmę. Więc Barańczak na pewno miał takie wyjście właśnie od takiego awangardyzmu polegającego na... Powiedziałbym, że on realizował pajperowską tezę, że metafora powinna być metaforą teraźniejszości. To znaczy, że teraźniejszość właśnie cywilizacyjna, społeczna, obyczajowa, polityczna powinna poecie dostarczać materiału do metafory pojmowanej jako takie szczególne przetworzenie, uogólnienie doświadczenia świata.
Nagranie w domu poety Stanisława Barańczaka na tydzień przed jego wyjazdem do Stanów Zjednoczonych w 1981 roku.
Może przeczytam wiersz z tego właśnie zimowego cyklu, który nosi tytuł 30 stycznia 80 roku, Śnieg czwarty. Należy go oglądać z autobusu Jelcz, starego typu, którym okna całkiem czyste nie są nigdy, z zasady. I należy mieć miejsce siedzące z dermy pociętej żyletką przez chuligana, z nudów. I należy lekko mrużyć oczy, by twarze stłoczone, bezkrwiste, mgliście znane z widzenia, pokrywały wszystek szarawy obszar szyby, jak lustrzana śniedź. I trzeba jechać w tłoku. I trzeba daleko, na drugi koniec mózgu, ten, który ma przystęp bezwiedny i swobodny do świata danego raz na zawsze i z łaski. I przy sobie mieć w tym autobusie to, co najbardziej dolega. Ludzką woń, asymetrię, odroszoną śmierć, wsuwany z góry, z wolna do kieszonek serc, paszport z trwałą ważnością, ale w czasie przyszłym, także kaszel, gderanie, łokieć, nikły śmiech. Dopiero wtedy można znieść ten ból puszysty, tę biel przeszywającą, ten zbyt czysty śnieg.
I tu w tym Baranczak tkwił, a potem moim zdaniem odejście Baranczaka, takie łagodne, od reguł awangardy polega na tym, że awangarda odrzucała gatunki, uważając, że gatunek, elegia, tam oda, sonet, gatunki w poezji, z góry jak gdyby, nie chcę powiedzieć, że zniewalają, ale determinują poeta, który powinien raczej iść od własnego przeżycia i on powinien poszukiwać konstrukcji, struktury, formy, a nie mieć gotowy. A Baranczaka potem pochłonęły właśnie takie różne układy stroficzne, gatunkowe, takich gatunków on tam szukał nawet zapomnianych. I w tym zakresie jakby zbliżał się do tego nurtu klasycyzmu i oddalał się od awangardyzmu.
Można by powiedzieć, że awangardziści jak dojrzewali, to odchodzili od awangardy.
Nie sądzę, tak bym nie powiedział, dlatego że można powiedzieć też i odwrotnie, że niektórzy zaczynali od takich po prostu klasycystycznych wprawek, a kiedy zaczynali mówić własnym głosem, wtedy byli awangardzistami. Ja tu jestem stronniczy.
A Andrzej Bursa?
Znaczy powiedziałbym tak, że umieszczenie go w nurcie awangardy niewiele o nim mówi. Ja Bursę jako poetę bardzo cenię. Właśnie bardzo niedawno o Bursie rozmawiałem z Wojciechem Bonowiczem, który przygotowuje o nim książkę. I przedtem zacząłem przypominać sobie, co ja z wierszy Bursy pamiętam, bo można by podzielić w skali subiektywnej poetów na tych, których się pamięta albo tytuły, albo puenty, albo jakieś fragmenty wierszy i na tych, których się czytało i nic się nie pamięta. Otóż Bursa należy do poetów, których wierszy pamiętam w kawałkach, w fragmentach bardzo dużo.
Pantofelek.
No Boże, zaczynając od Pantofelek, z Gier i Zabaw Dziecięcych, ale tam są na przykład o wieszczu, który cierpi za miliony od którejś do którejś godziny, no mnóstwo. Luiza, poemat z wesołych łódkach dłoni, ocal mnie Luizo przed straszną konsekwencją martwej perspektywy i wiele, wiele innych. Ja sobie dla niego kiedyś pisząc książkę o poezji wymyśliłem takie pojęcie strategii pacjenta, że nie całą jego poezję, ale bardzo dużo wierszy da się odczytywać jako wyznania człowieka chorego, którego ciało cierpi. Cielesność i cierpienie dla niego jest bardzo ważne. Na przykład kiedyś gdzieś w którymś wierszu pisze, że koń to jest akumulator bólu. Więc jest takie też współczucie. Ciało jako jest, dla niego jest jedyną prawdą. Ideologie zawiodły, bo Bursa miał takie jeszcze, jak pisał o poemacie dla dorosłych, to troszkę się boczył na Warzyka, że on tak tę nową hutę robotniczą tak krytycznie, czy nawet prześmiewczo przedstawił, a potem mu się wszelkie ideologie skończyły. Jedyne, w co można jakby wierzyć, co naprawdę istnieje, to moje ciało, ale to ciało jest daje o sobie znać poprzez ból, czy poprzez jakieś zawirowanie psychiczne, więc to w tym porządku tutaj ja tę poezję Bursy w wielu wierszach, nie we wszystkich widziałem.
No, on recytował swoje wiersze tutaj podczas zjazdu młodych poetów w Poznaniu i to właściwie jedyny zapis, który się zachował na tej płycie krakowskiej, też jest zapis dokonany przez Poznań, przez Poznańskie Radio.
No to pięknie, ja byłem na tym, proszę sobie wyobrazić, niech słuchacze sobie wyobrażą, ci, którzy nas słuchają, że na prezentację młodych poetów. To był zjazd, festiwal chyba się to nazywało. Przychodzi publiczność, która zajmuje całą salę w Teatrze Polskim. A to ludzie są prawie nieznani. Bursa wtedy nie miał książki. Jego książka ukazała się w rok po jego śmierci.
On bardzo młodo zmarł.
No więc ja byłem wtedy studentem pierwszego roku polonistyki i oczywiście jako ten piszący, jako polonista bardzo się interesowałem. Byłem wśród publiczności. I pamiętam Kazimierę Iłakowiczównę, która przyszła z kwiatkiem i w jakiś dialog wdała się albo z Bursą, albo z Czyczem, taki miły, sympatyczny. Ktoś, który z nich powiedział, nie wiem, co mam przeczytać, ona coś tam podpowiedziała, taka była relacja bardzo sympatyczna już takiej poetesy, godnej damy i tych właśnie młodych, nie najtrzeźwiejszych, jeśli chodzi o Bursę, ludzi, bo tam w pewnym momencie mikrofon pomógł mu utrzymać się na nogach.
Zjazd Młodych Poetów w Poznaniu, 1957 rok.
Andrzej Bursa, Kraków.
Zabaw i gier dziecięcych. Gdy ci się wszystko znudzi, spraw sobie aniołka i staruszka. Gra się tak. Podstawisz staruszkowi nogę, że wyrżnie mordą o bruk, aniołek spuszcza główkę. Dasz staruszkowi 5 groszy, aniołek podnosi główkę. Stłuczesz staruszkowi kamieniem okulary, aniołek spuszcza główkę. Ustąpisz staruszkowi miejsca w tramwaju, aniołek podnosi główkę. I tak dalej. Potem idź spać. Przyśni ci się aniołek albo diabełek. Jak diabełek przegrałeś, jak aniołek wygrałeś. Jak ci się nic nie przyśni, remis. Lekcja o pantofelku. Dzieci są milsze od dorosłych. Zwierzęta są milsze od dzieci. Mówisz, że rozumując w ten sposób, muszę dojść do stwierdzenia, że najmilszy jest pierwotniak pantofelek. No to co? Milszy mi jest pantofelek od ciebie, ty skurwysynie.
Jest na tej płycie też Tuwim. Tuwim i fragment Kwiatów Polskich. Kwiaty Polskie to twoja ukochana część twórczości Tuwima, tak?
Tak. Ja pisałem i zrozpoznawałem w Kwiatach Polskich z kolei mnóstwo, i to przy okazji Tuwima, mnóstwo takich różnych stylizacji, pastiszy. On mówi tam wieloma głosami innych poetów. On miał tak dobry słuch. Bardzo dobry, genialny słuch. I właśnie Tuwim jest dla mnie takim jeszcze przykładem takiego poety, który od czasu do czasu bywał awangardzistą. Sam pisał, będę ja pierwszy w Polsce futurystą, choć to nie znaczy, żebym był głuptasem, prawda? Również ci, którzy nawet się boczyli, którzy wyśmiewali się, tak jak Gałczyński, mają takie wiersze, takie fragmenty, które w poetyce, w estetyce awangardyzmu się pięknie mieszczą. I w Kwiatach Polskich można łatwo znaleźć też i takie fragmenty. Oprócz takich innych, takich tuwimowsko, właśnie skamandryckich, wirtuazerii.
Julian Tuwim.
Fragment Kwiatów Polskich. Grand Vals Brillant. Czy pamiętasz, jak z tobą tańczyłem walca, panno, madonno, legendo tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona mi wpadł? Wylękniony bluźnierca, dotulałem do serca te dwie unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ty cała w domysłach mgle. i tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i błękitem pieściły jedno tę, drugie tę, pół na pół.
No ale zaczyna się pierwsza płyta stafem. No staw to trudno tutaj mówić o awangardzie.
A jednak jest taki wiersz, który jest właśnie taką grą słów. Ja go nie zacytuję dokładnie. To jest krótki wiersz, gdzie oglądamy niebo i pada pytanie, co przechodzi po tym niebie. I odpowiedź to przechodzi ludzkie pojęcie. No i właśnie ta awangarda to ona wyzwala ze słowa, z homonimu, czyli mającego dwa albo więcej znaczeń, wyzwala jednocześnie co najmniej dwa i oba są aktywne. Bo z jednej strony my musimy zobaczyć, że jest jakieś ludzkie pojęcie, które przechodzi, a z drugiej strony znaczy to, co znaczy, przechodzi ludzkie pojęcie, czyli jest niewyobrażalne. No to jest akurat taki błysk awangardyzmu u Staffa też. Stąd zaciekawienie Staffem u Różewicza. Też on właśnie jakbyś ustawiał przeciwko awangardzie, a naprzeciw jego dramat jest bardzo nowatorski i bardzo odważny u Różewicza, więc też o nim należy wspomnieć. Także awangarda, ona się zdarza poetom, którzy by i tego nie chcieli, i do tego się nie przyznawali, ale się właśnie przytrafił się taki błysk, jak ten wiersz, który niedokładnie zacytowałem.
Leopold Staff.
Niebo w nocy. Noc czarna, srebrna noc. Świat nieskończony w czasie i przestrzeni. Po środku droga mleczna. Któż po niej przechodzi? To przechodzi ludzkie pojęcie.
Czas płynie, a awangarda odradza się, prawda? W każdym pokoleniu.
Odradza się u niektórych poetów sporadycznie, u innych się zakotwicza i moim zdaniem, jak już mówiłem, jest nadal bardzo, bardzo taką formułą, która się nie wyczerpała jeszcze, bo jest bardzo szeroko. Zwłaszcza, że w pewnym momencie zrezygnowała z tego swojego antytradycjonalizmu i otworzyła się na tradycję. No, jeśli Przybysz wydaje zbiór już swoje wiersze wybrane i tam motto stanowi pierwsze polskie zdanie, daje od ja pobruszę, a ty poczywaj, prawda, z Księgi Henrykowskiej. A potem są tam wiersze, które są dialogami ze Słowackim, z Kochanowskim, z Mickiewiczem. No to taka ta choroba antytradycjonalizmu młodzieńcza potem już ustała i otworzenie na tradycję też ją wzbogaciło. Awangarda w związku z tym straciła takie swoje wyraźne kontury, ale zyskała dzięki temu pewną żywotność.
Szukajmy awangardy.
Chciałbym taką właśnie myśl upowszechnić, czy utrwalić. I...
Że awangarda żyje.
Że awangarda żyje, tak.
O awangardzie krakowskiej i jej wpływie na polską poezję mówił profesor Edward Balcerzan. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher. Na zakończenie posłuchajmy wiersza Karuzela z Madonnami w interpretacji autora Mirona Białoszewskiego i Ewy Demarczyk.
Karuzela z Madonnami. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, do bryk sześciokonnych, ściokonnych. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste farbki i trzy są końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak konny ruszył z kopyta, lata dokoła gramofonowa płyta, taka płyta. migają w krąg anglezy grzyw i lambrekiny siodeł i gorejące wzory bryk kwiecisto-laurkowe, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna w nieodmienionej pozie tkwi, od dziecka odchylona, białe konie bryka, czarne konie bryka, rude konie bryka, magnifikat. A one w leonardach min, w obrotach Rafaela, w okrągłych ogniach, w klatkach z lin, w przedmieściach i niedzielach i w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna i nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona, szóstka koni one, szóstka koni one, szóstka koni one, zakręcone. I coraz wolniej karuzela puszcza refren i peryfe rafaelickie Madonny przedmieścia wymieniają konne piętro. Wsiadajcie w sześcio.
Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonnych, szczokonnych. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste barki i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak dukonny. Ruszył z kopytami, migają nagle z siebie krzywi lambrek, gdy siodeł i gorejące wzory bryki, kiedy to naukowe, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie bryka, czarne konie bryka, rude konie bryka, magnifikat. A one w leonardach smutnych im bowiem para paela są chroną konia, prawda, są na wieściach i niedziela. A w każdej bryce vis-a-vis sześciokonnych, szczokonnych. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste barki, trzy końskie maści, trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, 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 ruszył.